Już na początku nabożeństwa słyszeliśmy, że dzisiaj mamy uroczystość, będziemy Dawida błogosławić, syna Mariusza i Ani. Ania gdzieś zniknęła i Dawid też, tak? Ale wrócą na błogosławieństwo, wrócą, także wszystko jest, mówiąc przysłowiowo, pod kontrolą. I to taka ważna chwila. Cieszę się z tego, że dorastamy w tym zrozumieniu, że Bóg nam daje dzieci, a my później chcemy w te dzieci dobrze inwestować. I to jest jedna z takich rzeczy, że chcemy, aby w Kościele Pana położono na tym dziecku ręce i wypowiedziano słowo błogosławieństwa. Oczywiście to nie załatwia wszystkiego, jak wiecie. Chcielibyśmy tak, żeby zrobić jedną rzecz, położyć ręce, wypowiedzieć słowo i żeby od razu był Dawid. Ten Dawid biblijny. No, to nie tak. Ale na pewno ma to jakąś swoją cząstkę. Słowo błogosławieństwa wypowiedziane nad dzieckiem. Więc zanim to będziemy czynić, za chwileczkę kilka fragmentów Pisma Świętego i mój komentarz do tego. W ogóle dzisiejsze moje kazanie nazwałem Cztery miłości. Taki temat poetycki, bym powiedział, tak? Cztery miłości, tak coś jak cztery pory roku. Może się komuś z was... A to może zapamiętacie. Najlepiej przez skojarzenia zapamiętywać. Więc za chwileczkę dojdę, o co chodzi w moim przesłaniu dzisiaj. Ale zaczniemy od początku, czyli zaczniemy od pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział pierwszego, werset 27, kiedy Bóg stwarzał człowieka, a jesteśmy w gronie ludzi, którzy wierzą w stworzenie. Czyli wierzymy, że my pochodzimy bezpośrednio poprzez akt stwórczy Boga. Stąd żeśmy się wzięli na tej ziemi. I Bóg mówił w ten sposób, pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, werset 27-28. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. I w drugim rozdziale znajduje się tak zwany drugi opis stworzenia, który jest rozszerzeniem do pierwszego, a więc takim rozszerzeniem dnia, w którym Bóg stworzył człowieka. I mamy drugi opis, to jest drugi rozdział, werset 21-24, więc mamy takie szczegóły do tego pierwszego fragmentu. I czytamy w drugim rozdziale 21 wersetu, wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączą się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I dla przypomnienia, ten tekst powstał 1500 lat przed Chrystusem, czyli ma około 3,5 tysiąca lat. Czy możemy powiedzieć, jeżeli tekst ma 3,5 tysiąca lat, to należałoby go odstawić do lamusa? Pomyślmy, 3,5 tysiąca lat temu Bóg podał zasady, jeżeli się nad nimi pochylimy dzisiaj, to powiemy, jakie to jest mądre. Jeżeli tylko zechcemy się nad tym pochylić. One nie przeminęły. Są równie wartościowe dzisiaj, po takim okresie czasu. Równie dzisiaj te zasady, gdybyśmy jako ludzie je przestrzegali, świat byłby o wiele prostszy. Na świecie byłoby wiele mniej łez, bólu, cierpienia. Na świecie byłoby o wiele mniej nieszczęścia w domach, w rodzinach, gdybyśmy uszanowali to, co Bóg powiedział na początku. Może tylko kilka tekstów, kilka myśli z tego fragmentu. Jest powiedziane, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I to jest pierwsza fundamentalna zasada, że w akcie stworzenia mężczyzna i kobieta mają tę samą wartość. Ani mężczyzna nie jest bardziej wartościowa, ani kobieta nie jest bardziej wartościowa. Mężczyzna i kobieta mają tę samą wartość przed Bogiem. To dopiero grzech to wszystko wywrócił. To, co się działo później, po upadku w Edenie, jeżeli przyszły następne pokolenia, tam dopiero widzimy zaburzenie tego całego piękna stworzenia, które mamy tutaj opisane. A więc mężczyzna i kobieta to ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i co do wartości są sobie równi. Dalej, kiedy analizujemy ten akt stworzenia, widzimy, że Adam został stworzony pierwszy, Ewa została stworzona druga. No tak musi być, no zawsze jest jakaś kolejność. Zawsze jest pierwszy syn i drugi syn. No chyba, że są bliźniaki, ale nawet gdy są bliźniaki, to jest pierwszy i drugi. No bo zazwyczaj rodzą się najpierw pierwszy, później drugi. Nawet jest chirurgiczna operacja, to jest pierwszy wyciągany i drugi. Nie wiem, czy wtedy można ustalić, kto jest pierworodny, który jest pierworodny. No ale zawsze jest jakiś porządek i kolejność. Tutaj też była pewien porządek, pewna kolejność. Adam najpierw został stworzony, potem Ewa. Jak powiedziałem, co do wartości ludzie są równi, co do funkcji są różni. Bo na przykład mężczyzna, przynajmniej w tym akcie stworzenia, w sposób naturalny nie może być matką. Matką jest kobieta. Tak została stworzona, żeby być matką. Czyli mamy nie różnicę wartości, ale różnicę funkcji. Można by to było rozciągać na bardzo wiele sytuacji, na bardzo wiele przykładów, ale już tutaj to widzimy. I to jest w sumie piękne, bo to jest pewna różnorodność, pewne dopełnienie, stworzenie czegoś, co daje pewną harmonię. Bo Bóg taki jest. Bo Bóg jak coś robi, to robi dobrze. Bo jak coś robi, to robi w sposób piękny, harmonijny. To tylko my później z powodu grzechu potrafimy to wszystko rozmiękczyć, rozmydlić, czy nawet zepsuć totalnie. I kolejna rzecz, jaka jest w tym przeczytanym przeze mnie fragmencie, to jest idea małżeństwa, idea rodziny, idea małżeństwa, która została zapoczątkowana i jak powiedziałem, do dzisiaj jest ona mądra, piękna i myślę, że warta uznania i uszanowania. A więc bym powiedział, że jest mężczyzna, jest kobieta. To jest bardzo ważne, jest mężczyzna, jest kobieta. Mężczyzna opuszcza swoich rodziców, opuści człowiek ojca i matkę, a więc wychodzi spod autorytetu ojca i matki, opuszczają. Co dalej jest powiedziane? Łączy się z żoną swoją, a więc łączą się, zawierają oficjalnie związek małżeński. Mężczyzna wychodzi spod autorytetu rodziców, spod władzy rodzicielskiej, łączy się swoją żoną, zawierają małżeństwo i co? Dopiero wtedy stają się jednym ciałem. Stają się jednym ciałem. I to jest Boży porządek, który, jak powiedziałem, gdyby był przestrzegany, byłoby na świecie o wiele mniej problemów. A to stanie się jednym ciałem oznacza jedność fizyczną, bliskość fizyczną, intymność. Po prostu to wszystko, co się zwiąże ze seksualnością człowieka, bo Bóg takimi nas stworzył, stworzył nas jako istoty mające ten potencjał seksualny w sobie, ale w tym porządku to wszystko jest cudowne, piękne, święte, godne pochwały. I też Pismo Święte w ten sposób się o tym wypowiada. A więc, bracia i siostry, taki był od początku Boża myśl, Boży zamysł. I jak powiedziałem, po 3,5 tysiąca lat, jeśli my dzisiaj o to walczymy, to dobrze czynimy. Jeżeli to głosimy i mówimy, że to są te normy, które Bóg ustanowił, trzymajmy się tego, szanujmy to, opowiadajmy się za tym. Prezentujmy, że właśnie taka była Boża myśl, Boży zamysł, że taka była idea małżeństwa, mężczyzna, kobieta, jest opuszczenie, połączenie się i dopiero mamy to życie ze sobą. jak Polacy ładnie mówią, kochać się. To dopiero jest tutaj, na tym etapie. I oczywiście wtedy też rozradzajcie się, rozmnażajcie się. Przychodzą dzieci, te dzieci są darem od Pana, darem od Boga. Rodzą się w małżeństwie, tworzy się rodzina. Na tym jest Boża ręka, Boże błogosławieństwo. Bóg od początku to błogosławił. Od początku Bóg położył swoje ręce na rodzinie. I chce do dzisiaj kłaść swoje ręce na rodzinie. To jest Jego jakaś ważna myśl do przekazania czegoś szeroko. Bóg kładzie swoją rękę na rodzinie, ale też chce, abyśmy jako ludzie szanowali Jego zasady, które ustanowił. I pomimo ogromnej presji społecznej i kulturowej, która jest dzisiaj na nas, utrzymali prawdę o małżeństwie, o rodzinie i trzymali się tego. Ci wszyscy ludzie, którzy żyją wokół nas, potrzebują tego. I my sami tego potrzebujemy w naszych domach i rodzinach. Oczywiście to jest wielka walka, ale tą walkę z Panem Jezusem Chrystusem możemy zwyciężyć. Jak powiedziałem, temat mojego kazania cztery miłości, więc jeżeli mówimy o małżeństwie, jeżeli mówimy o potomstwie, to myślę, że słowo miłość jest słowem adekwatnym do tego kontekstu. Ponieważ gdzie można bardziej mówić o miłości, jak nie w ramach małżeństwa i w ramach rodziny? To jest taki bardzo, bardzo ważny aspekt połączenia się dwojga ludzi. Nie wiem, ile my mamy słów na miłość. Pomożecie mi, Polacy, ile mają słów? Miłość i co jeszcze mamy? Kochać się, ale miłość po polsku i kochać się to są podobne rzeczy? Czy istnieją jakieś akcenty, różnice między jednym a drugim? Może gdzieś tam istnieją. Biblia jest o wiele bogatsza pod tym względem i język Biblii jest o wiele bogatszy. Jak powiedziałem, więc dzisiaj pierwszy rodzaj miłości, który jest przedstawiony w Piśmie Świętym, to jest słowo agape, czasownik agapeo. To takie znane słowo, od tego mamy później te uczty nasze, tak zwane agapy, czyli spożywanie wspólnie posiłku. Ale miłość agape ma swój szczególny akcent, ma swój szczególny odcień, koloryt. Słowo agape jest to miłość, której główną i fundamentalną cechą jest poświęcenie. Miłość rozumiana jako poświęcenie, miłość rozumiana jako oddanie, miłość ofiarna, miłość pełna oddania dla osoby, którą kochamy. I kiedy czytujemy ten znany werset Pisma Świętego i nawet dzisiaj on był śpiewany tutaj przez dzieci, Jana 3,16, taki jakby sztandarowy, flagowy werset Pisma Świętego, tak Bóg umiłował, to tam jest właśnie agapao. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Bóg umiłował świat nie dlatego, że świat zasługiwał na Jego miłość. Wręcz przeciwnie, czytamy o tym, że człowiek był zły, zbuntowany, grzeszny, nie zasługiwał na miłość i niegodny miłości. Ale właśnie przez to, że miłość Boża to jest miłość agape, to jest miłość, która nie ma dużego związku z osobą kochaną. To nie osoba kochana decyduje, czy my ją kochamy, czy nie. To nie jej postawa wpływa na to, czy my ją kochamy, czy nie. Tylko miłość agape jest miłością, która jest wykracza poza stan osoby, którą kochamy. Po prostu ją kochamy, bo to jest miłość Boża. Bo to jest miłość ofiarna. Bo to jest miłość, która daje i czasami daje wbrew. Wbrew logice. Wbrew może nawet jakimś zasadom. Wbrew kanonom uznanym. To jest miłość, która daje. Właśnie Bóg nas taką miłością umiłował, miłością agape, dlatego dał nam Syna na śmierć. Mimo tego, że myśmy na to nie zasługiwali. Bo to jest ten rodzaj miłości. I kiedy Pan Jezus w swoim nauczaniu powiedział: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Jak można miłować nieprzyjaciół? Jak można miłować kogoś, kto ci robi krzywdę? Jak można miłować kogoś, kto cię bije w policzek? Można miłować pod warunkiem, że jest to miłość agape. Jest to miłość ofiarna, jest to miłość, która, jak powiedziałem, nie ma większego związku z osobą, która jest kochana. Więc w ten sposób możemy to przeżywać, możemy tego doświadczać. Kiedy na przykład jest mowa o małżeństwie, że mężowie mają kochać swoje żony, to właśnie tam jest użyte to słowo agape. Czy mają je kochać nie tylko wtedy, kiedy żona ugotuje dobry obiad, wygląda bardzo atrakcyjnie, uśmiecha się do nas bardzo miło, jest szczęśliwa, chociaż może nie powinna, ale jest, to my wtedy ją będziemy kochać. Nie. Właśnie miłość agape, gdzie mąż ma kochać żonę właśnie tą miłością, to jest powiedziane, to jest niezależne nawet od tego, jak ta osoba w danym momencie funkcjonuje. Bo miłość agape jest miłością pełną ofiarności, pełną poświęcenia, pełną dawania, gotową udźwignąć różne trudne sytuacje. Drugi rodzaj miłości, która występuje w Biblii, to jest rzeczownik filia, czasownik fileo. To też jest miłość. To też jest miłość, ale głównym akcentem, czy główną cechą tej miłości jest przyjaźń. Więc tam w agapie jest akcent postawiony na ofiarność, na dawanie, a w fileo jest postawiona akcent na przyjaźń. I nie wiem, czy wiecie, ale Pan Jezus kochał ludzi miłością fileo. Niektórych, bo niektórych musiał kochać miłością jaką? Agapę, ponieważ oni nie zasługiwali na tą miłość, więc musiał ich kochać miłością agapę, miłością ofiarną. Ale na przykład, jeżeli chodzi o Łazarza, Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 3. Wiecie, Łazarz, który umarł i ten dom przyjaźnił się z Jezusem, to tam jest powiedziane: posłały więc siostry do Niego, czyli do Jezusa, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego fileo, którego miłujesz, z którym się przyjaźnisz. Oto umarł Twój przyjaciel. A później, gdy Pan Jezus zapłakał nad grobem Łazarza, kiedy Łazarz leżał w grobie, to ludzie, którzy to widzieli, to jest 11 rozdział, werset 35-36, powiedzieli: i zapłakał Jezus, rzekli więc Żydzi: patrz, jak go fileo, jak go miłował, to był przyjaciel. A więc, bracia i siostry, jest miłość, gdzie akcent jest postawiony na przyjaźń. I miłością fileo nie można kochać wrogów. Bo miłością fileo kocha się przyjaciół. Kocha się najbliższych. Kocha się tych, którzy są wokół nas, którzy są nam dobrze do nas usposobieni. Stąd też jest później to słowo użyte w miłości w Kościele. Miłości Filadelfia, miłość bratnia. Bo my w Kościele nie jesteśmy wrogami dla siebie, żeby agapą się miłować. Chociaż czasami trzeba mieć też miłość agapę, ale my mamy Filadelfię mieć między sobą. Miłość bratnią, przyjaźnić się ze sobą. Być blisko siebie. Tak żyć, aby nas było łatwo kochać. Ja mam tak funkcjonować, żeby mnie było łatwo kochać. I ty też masz funkcjonować, żeby ci było łatwo kochać. Oczywiście do tego też jest potrzebna czasami i w relacjach różnie to bywa, więc agapę też jest potrzebna. I nie wiem, czy wiecie, ale taki werset znany, 1 Koryntian 16, 22, jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. I tam jest to słowo fileo. Jeśli ktoś nie miłuje Pana, w sensie, jeśli nie chce się zaprzyjaźnić z Panem, nie chce mieć bliskiej relacji z Panem. Więc Bóg nas ukochał miłością agapę, Jezus swoich przyjaciół kocha miłością fileo i też Bóg nas wzywa, abyśmy też miłością fileo kochali Jezusa. Przyjaźnili się z Nim. Przecież Pan Jezus też to powiedział: nie nazywam was już sługami, lecz przyjaciółmi. Jezus wzywa nas do tej rodzaju relacji między Nim i nami. A więc mamy fileo. Ale to nie wszystko. Jak powiedziałem, ten koloryt Biblii jest bardzo daleko różnobarwny i pojawia się trzeci wyraz storge, czyli czasownik storgeo. I to też jest miłość. Ale w tym odcieniu, w tym aspekcie miłość, której główną cechą jest życzliwość, delikatność, czułość. To właśnie w tym rodzaju miłości, ten rodzaj miłości jest najbliższy temu, co my nazywamy zakochanie. Czyli temu, co my nazywamy jakimś takim uczuciem płonącym wewnątrz człowieka. To ten wyraz pojawia się w Rzymian 12:10. Jest powiedziane w ten sposób, jest tutaj ten werset skonstruowany miłością braterską, czyli Filadelfią, jedni drugich miłujcie. No, jak za dużo tutaj miłości w tym wersecie, ktoś powiedział. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Ale to drugie miłujcie to już jest storge. Czyli jako bracia i siostry w ramach Kościoła mamy mieć do siebie miłość bratnią, która ma się przeradzać w życzliwość, w czułość, w delikatność, która ma się przeradzać w ten jeszcze bogatszy rodzaj miłości. Jeśli chodzi o tłumaczy, to mieli duży problem z przetłumaczeniem tego wersetu, bo jeden z przykładów mówi tak. W braterskiej miłości kochajcie się jak rodzice i dzieci. A więc to storge przetłumaczyli, kochajcie się jak rodzice i dzieci. Filostergeo, bo Paweł połączył te dwa wyrazy. Wyprzedzajcie się nawzajem w okazywaniu szacunku. A Biblia Tysiąclecia w ten sposób tłumaczy ten werset. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. I Biblia Warszawsko-Praska powtarza, miłujcie jedni drugich, bądźcie sobie życzliwi. I znów miłość, której aspektem jest życzliwość względem drugiego człowieka. Taki rodzaj miłości występuje tutaj w tym fragmencie. A więc bracia i siostry, mamy się ze sobą przyjaźnić, bo to jest Filadelfia, bo to jest miłość bratnia, z akcentem na przyjaźń, ale także mamy mieć wobec sobie życzliwość. Życzliwi jedni wobec drugich. Ten rodzaj miłości ma być obecny w Kościele między braćmi i siostrami. No i czwarty rodzaj miłości wyrażony poprzez słowo eros. Jest to miłość, której główną cechą jest namiętność. A więc mamy miłość agape, gdzie główną cechą jest poświęcenie, miłość fileo, gdzie główną cechą jest przyjaźń, miłość storge, gdzie główną cechą jest życzliwość i w końcu mamy czwarty rodzaj miłości, gdzie główną cechą jest namiętność. I to słowo bezpośrednio w Biblii nie występuje. Natomiast w wersecie Efezjan 5:31, co też jest powiedziane, już czytałem to z pierwszej Księgi Mojżeszowej, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. I to jest w opisowy sposób przedstawiony ten rodzaj miłości. Miłość, gdzie mamy do czynienia z namiętnością, tak jak Polacy używają ładnego słowa, z kochaniem się. Tu jest mowa o tym rodzaju miłości. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to do tego jest komentarz 1 Koryntian 6:16, który rozwiewa wszelkie wątpliwości. Bo tam jest użyta dokładnie ta sama myśl, że kto się łączy z kobietą nierządną, staje się z nią jednym ciałem. Więc nie mam wątpliwości, o jaki rodzaj miłości chodzi. Że chodzi o miłość, która wyraża się poprzez intymność, poprzez, jak powiedziałem, Polacy mówią, kochanie się. I to, jak powiedziałem, bycie jednym ciałem, o tym nam mówi Pismo Święte, jest połączone z tym, że opuści człowiek ojca, połączy się z żoną swoją i ci dwoje staną się jednym ciałem. Podsumowując, mamy miłość w Biblii, agapę, miłość, gdzie dominantą, czymś, co dominuje, jest ofiarność, poświęcenie. Miłość, która wykracza poza postawę danej osoby. Miłość, która jest w stanie przekroczyć pewne bariery. Miłość, która jest nadnaturalna. Miłość, która ma swoje źródło zakorzenione w osobie Boga. Jest Filadelfia, miłość, gdzie przyjaźnimy się z kimś. I jakbym miał to bardziej rozwijać, to taką miłość widzimy między Dawidem a Jonatanem. Przyjaźń. Przyjaźnili się dwaj przyjaciele, Dawid i Jonatan. To jest właśnie ten rodzaj miłości. Mamy miłość storge, czy filostorgeo, miłość, gdzie głównym akcentem jest życzliwość, a więc takie bardzo życzliwe nastawienie do drugiej osoby połączone z uczuciem życzliwości. I na końcu mamy miłość seksualną jako namiętność, jako bycie jednym ciałem. Więc proste jest powiedzieć, czym jest miłość? Czym jest miłość? To takie abstrakcyjne pojęcie. To takie wielobarwne pojęcie. To takie szerokie pojęcie. A z drugiej strony dzisiaj ludzie szukają miłości. Młodzi ludzie wyrywają się, bo chcą przeżyć wielką miłość. Każdy może w życiu marzy o tym, żeby przeżyć wielką miłość. Jak z jakiegoś filmu hollywoodzkiego, jak z jakiejś książki, doświadczyć czegoś nie wiadomo czego. Uniesienia ponad Himalaje. Otóż, bracia i siostry, odpowiedź Biblii jest jednoznaczna. Chcesz doświadczyć pełni miłości? Ożeń się. Ożeń się. Wiecie dlaczego? Bo według Bożych standardów tylko w tej relacji, w małżeństwie, mogą mieć miejsce wszystkie cztery rodzaje miłości. I wtedy one są święte. Tylko w tym. Nie ma żadnej innej relacji opisanej w Biblii, gdzie dopuszczalne jest, aby te wszystkie cztery miłości naraz mogły występować. A w małżeństwie one mogą występować, bo mamy się kochać jako mąż i żona miłością agape, mamy się kochać miłością fileo, mamy się kochać miłością storge i mamy się kochać miłością tą namiętną. Tylko tutaj, w tej relacji jest ona dopuszczalna. Są dopuszczalne wszystkie miłości, kiedy są święte, czyste, błogosławione przez Boga. Bóg na to kładzie swoje ręce i Bóg to honoruje. A gdziekolwiek byśmy chcieli zrealizować te cztery miłości, to będzie jakiś aspekt nie fair. Grzechu wobec Boga. Bracia i siostry, i to jest Boży standard. Boże miejsce, Boża relacja. I dalszym skutkiem tych miłości jest to, że rozradzajcie się, rozmnażajcie się. Dzieci przychodzą na świat. Dzieci przychodzą na świat. I chcę wam zadać pytanie, co najlepszego możemy dać naszym dzieciom, które rodzą się w naszych rodzinach? Wiecie, co najlepszego możemy dać naszym dzieciom? Niech się urodzą w rodzinie, gdzie mąż i żona kochają się tymi wszystkimi miłościami. To jest najlepsze środowisko. To jest najlepsze miejsce. To jest lepsze niż polisa na ileś tam dziesiątków tysięcy. To jest lepsze niż zabezpieczenie przyszłości. To jest lepsze niż dbanie, chociaż to wszystko jest ważne. Ale najlepszym tym, co możemy dzieciom podarować, to jest urodzenie się w takim miejscu, w takim domu, w takiej rodzinie. To jest najlepsze. Może przeraża cię to, co mówię, i myślisz sobie, jak to pięknie w teorii. Jak to pięknie posłuchać, a przecież my jesteśmy ludzie tacy niedoskonali i Bóg to dobrze wie. Więc powstaje pytanie, gdzie jest źródło? Bo jeżeli coś jest dla nas wyzwaniem, to też musimy sobie odpowiedzieć, gdzie jest źródło? Skąd pić? Skąd zaczerpnąć? Skąd wziąć? Z siebie, co dobrego jest we mnie? Z siebie, co ja mogę dać? I Bóg, kiedy nam maluje ten obraz małżeństwa, rodziny, kiedy maluje nam obraz miłości, także nie zostawia nas tylko z pytaniami bez odpowiedzi, ale chociażby w takim fragmencie jak pierwszy list Jana 4,16 mówi takie słowa apostoł Jan. A myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Dalej, Bóg jest miłością i dalej, kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. To jest odpowiedź. Po pierwsze, Bóg jest miłością. Po drugie, Bóg nas pierwszy umiłował. I po trzecie, kto mieszka w źródle, to źródło jest w nim. Kto mieszka w Bogu, kto jest zanurzony w Bogu, zanurzony w miłości, to źródło jest w nim. Bracia i siostry, że dzisiaj doszedłeś do miejsca wyjałowienia, wyczerpania i szukasz jakichś karkołomnych rozwiązań, to mam tylko dla ciebie jedno przesłanie. Wróć do źródła. Wróć do Boga. Wróć do bliskości z Nim. Wróć do relacji z Nim. Wróć do tego, który nas pierwszy umiłował. Wróć do tego, który objawił miłość przekraczającą nasze zrozumienie, dając swojego Syna na śmierć. Niedawno żeśmy o tym wspominali. Wróć do Niego. Jak? Po prośbie, jak to mówią Polacy. A po prośbie to się przychodzi ze skruszonym sercem. Po prośbie przychodzimy ze sercem złamanym, ze sercem skruszonym, ze sercem uniżonym. Tak przychodzimy do Boga. I Jezus powiedział, błogosławieni ubodzy w duchu, bo to są ci, którzy wiedzą, że mają potrzebę, że sami z siebie coś im brakuje, czegoś potrzebują. I błogosławiony człowiek, który ma świadomość, że czegoś potrzebuje, a biedny człowiek, który jest pewny tego, że jest syty, pełny, niczego nie potrzebuje. Potrzebujemy Boga żywego. Dlatego są błogosławieni ci, którzy mają tego świadomość, bo mogą przyjść do źródła i zostać posileni. I druga rzecz, bardzo ważna, o której mówi list do Hebrajczyków, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Jest źródło, którym jest Bóg, który nas umiłował. I błogosławieni są ci, którzy Go szukają, bo Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Którzy Go szukają sercem pełnym ufności, sercem pełnym wiary, sercem, które wyrywa się do Niego. Wtedy to, co jest puste, suche, jałowe, może zostać odnowione, odświeżone, ponieważ źródło bije. Tryska, woda płynie. Czy możemy być ludźmi, którzy wiedzą, gdzie szukać? Jeżeli chcemy przeżywać pełnię, to Bóg pokazuje, gdzie to jest. Jak powiedziałem na początku, Boże zasady nie uległy dewaluacji. One są ciągle aktualne. Moje pytanie jest, czy jesteś gotów temu zaufać? Mariusz, Ania i Dawid. Za chwilę będziemy was błogosławić, szczególnie Dawida. Ale zanim to nastąpi, chciałbym was zachęcić, drogi Kościele, żebyśmy stanęli przed Bogiem. Popatrz w swoje serce. Hallelujah.